Wydawnictwo Warbook zaprasza do wysłuchania książki Wladimira Wolfa Nim wstanie dzień. Kronika podboju. Rozdział pierwszy. Piąta rano to fatalna godzina. Zwłaszcza kiedy trzeba wstać i pójść do pracy. Alan Tarnowski, tuż przed tym jak odezwał się budzik, jednym zdecydowanym ruchem wyłączył urządzenie i postawił stopy na zimnej podłodze. Chwilę posiedział, zanim sięgnął po skarpetki i spodnie, wciąż próbując odgonić przyćmiewającą umysł pajęczynę snu. Dziś była środa i do niedzieli wciąż pozostawało parę dni. A że pracował w każdą sobotę, weekend w jego przypadku ograniczał się do tych paru godzin, które udało mu się wygospodarować przed zachodem słońca, bo i w niedzielę brał zlecenia, jeżeli takie się trafiały. Harował jak wół, a i tak nic z tego nie miał. Można powiedzieć, że całe jego życie to ciągłe pasmo niepowodzeń. Kiedyś nawet był żonaty, ale ten krótki, bo zaledwie półroczny epizod już dawno zatarł się w jego pamięci. Gospodarując na 20 m2 niewielkiego mieszkania, czuł się nieszczęśliwym trybikiem w społecznej maszynerii napędzanej przez chciwość, układy i zwykłe kumoterstwo, na co nie miał najmniejszego wpływu. Kawa, którą sobie zaparzył, smakowała jak lura, którą w istocie była. Popijał ją małymi łyczkami, mobilizując całą wolę, by nie wylać paskudstwa do zlewu. Wychodząc, dopiął kurtkę, by zimny, porywisty wiatr nie przeniknął go aż do kości. Na syf klatki schodowej nie zwrócił najmniejszej uwagi. Już się przyzwyczaił do graffiti na ścianach, puszek, butelek i klejących się od brudu stopni. Winda jak zwykle nie działała. Zbiegł więc 2 piętra i wyszedł na zewnątrz, wciągając do płuc lodowate powietrze. Panujące ciemności dodatkowo pogorszyły już i tak fatalny nastrój. Wydawało się, że na szarej, zmarzniętej na beton ziemi nic nie wyrośnie. A jeżeli nawet, to i tak szybko zostanie zadeptane przez setki stóp ludzi przemieszczających się pomiędzy blokami a ulicą. Jeden budynek nie byłby problemem, ale osiedle liczyło przeszło 80 wieżowców, wybudowanych na skraju miasta po tym, jak władze uznały, że w ten sposób rozwiążą wszystkie problemy mieszkaniowe osób zamieszkujących aglomerację. W konsekwencji osiedle stało się siedliskiem wszelkiego rodzaju patologii, z którą nikt nie potrafił sobie poradzić. Co wieżowiec, to inny gang kontrolujący handel narkotykami i prostytucję. A było się o co bić. W blokach poupychano po 2000 ludzi, wyznaczając im warunki do życia na przestrzeni nie większej od znaczka pocztowego. I to takiego za 5 centów. Na przystanku już kłębił się tłum. To byli ci szczęśliwcy, co pracowali. W stronę Alana przesunęła się wysoka i chuda postać mężczyzny, okutanego w brązowy, sięgający kostek płaszcz. Facet stanął obok, jakby samym tym faktem dając do zrozumienia, że słowa powitania są zbędne. Z Nicholsem robili w tej samej fabryce i na tej samej zmianie, stojąc po przeciwnych stronach przesuwającego się taśmociągu. Przez bite 8 godzin nic nie mówili, ledwie na koniec zamieniając ze sobą parę banalnych słów. Później wracali i rozchodzili się, każdy w swoim kierunku, obojętnie, czy było to lato, jesień czy zima. Rutyna pozwalała przetrwać. Autobus, który ich zabrał, był starym spalinowym wrakiem sterowanym przez komputer. Firma przewozowa oszczędzała w ten sposób na pracownikach, wpisując się w światowy trend. Z przodu i po środku zainstalowano monitory tłukące przez całą drogę natrętne reklamy, od których wzbierały mdłości. Próbując odciąć się od otoczenia, wcisnął sobie do uszu słuchawki. Dziś potrzebował energii, więc na pierwszy ogień poszedł Haymaker, a po nim Exploited i GBH. Wcisk sprawiał, że próbował stać się jak najmniejszy, co przy jego 1,85 m wzrostu nie było takie łatwe. Po lewej miał Nicholsona, a po prawej kobietę, której twarz kojarzyła się z parówką. Najwyraźniej przeszarżowała z botoksem. Gdyby nie to... 30 minut jazdy wydawało się całą wiecznością. Za oknami autobusu wciąż trwała noc, a nawet gdy przyjdzie dzień, będzie on mglisty od przemysłowych wyziewów i ponury. Do miasta przeprowadził się przed 8 laty, w poszukiwaniu pracy i szczęścia. Przez ten czas dorobił się tylko odcisków i pozbył złudzeń. Lepiej już nie będzie, a on zdechnie, gapiąc się na produkowane elementy, których przeznaczenia nawet nie znał. W marazmie tkwił od tak dawna, że już nawet nie próbował wyobrazić sobie innego życia. A przecież nikt nie obiecywał, że będzie miło, łatwo i przyjemnie. Plama światła wskazująca wjazd do fabryki ukazała się przed nimi, gdy ramię Alana zaciśnięte na poręczy zdrętwiało z bólu i wysiłku. Koniec jednego etapu oznaczał, że zaraz przejdą do kolejnego. Z pojazdu wysiadła połowa pasażerów, ustawiając się w długi ogonek wiodący do bramki pilnowanej przez strażnika. Reszta pojechała dalej, prosto do zakładów chemicznych, gdzie z wysokich kominów na okolice spadał żółty pył, od którego drapało w gardle. Z dwojga złego wolał już fabrykę. Nawet tutaj, 2 kilometry od zakładów, przy głębszym oddechu dawało się poczuć okropny smród, powodujący bóle głowy i wymioty. Raz zapuścił się w tamte rejony i podobnego błędu więcej nie popełni. Kolejka przesuwała się w miarę szybko. Przygotował sobie elektromagnetyczną przepustkę, by w porę przesunąć ją pod czytnikiem i szybko pchnąć metalową barierkę. Za nim jak cień szedł Nicholson. Przed nim były jeszcze 2 kobiety. Ostatni kawałek Dogs of War dobiegł końca. Ziewnął, obracając w palcach magiczny kawałek plastiku, dzięki któremu zarabiał na życie. Jego kolej. Czerwony snop lasera zaświecił na paskowym kodzie, lecz zamiast szczęku mechanicznych rygli usłyszał tylko nieprzyjemny, raniący uszy pisk. Ponowił próbę z tym samym skutkiem. Co u licha? Nim spróbował po raz trzeci, obok niego wyrósł strażnik. Nie wiem, to były jego pierwsze tego dnia słowa, jeżeli nie liczyć przekleństw. Nazwisko? Warknął Cerber, nie patrząc Alanowi w oczy, tylko w tablet, w który został uzbrojony. Tarnowski. Moment. Gruby paluch przejechał przy krawędzi urządzenia. Masz się zgłosić w kadrach. Ja? Zimna obręcz strachu zacisnęła się na gardle Alana. Dlaczego? Nie wiem. Gruba kurtka przydawała ochroniarzowi masy. W rzeczywistości posturą nie odbiegał od Tarnowskiego. Wyjdź z kolejki. Blokujesz przejście. Ale w kadrach wszystko ci wytłumaczą. Podchwycił zdziwione spojrzenie Nicholsona, gdy ten bez problemu przechodził dalej. Te pierwsze sekundy, gdy zbierał myśli, były najgorsze. Ludzie przygarbili się, w pełni świadomi tego, co spotkało jednego z nich. Trudno. Co było robić? 3-piętrowy biurowiec stał od ulicy, z osobnym wejściem dla tych, którzy nie brudzili sobie rąk fizyczną pracą. Ruszył tam, pełen najgorszych przeczuć. Nic takiego nie zrobił. Regulaminu nie naruszył. O co więc mogło im chodzić? Metalowo-szklane drzwi otworzyły się przed nim, gdy tylko znalazł się w zasięgu czujnika. Kolejny strażnik już czekał na niego. Pójdziesz schodami na 2. piętro. 73. Tu masz przepustkę. Załatwiasz sprawę i zaraz wracasz. Nie próbuj się szwendać, bo wszystko widzę na monitorze. Ten gość był profesjonalistą, a przynajmniej na takiego pozował. Pokój odnalazł szybko, nim jednak grzecznie zapukał, pozostał przed drzwiami, nie potrafiąc przełamać wewnętrznych oporów. Do kadr nie zapraszano na pogawędkę, tylko w konkretnej sprawie. Przechodząca korytarzem urzędniczka bacznie przyjrzała się Alanowi. Wydawało się też, że wiszące nad nim szklane oko kamery śledziło każdy jego ruch. To zrobiło się trudne do wytrzymania. Zapukał, od razu naciskając klamkę, czym zaskoczył kadrową, nalewającą sobie właśnie wody z czajnika do kubka. Dostałem wezwanie, powiedział, próbując się wytłumaczyć. Za drzwi wyrzucić się już nie pozwoli. Nazwisko? Kobieta usiadła przy komputerze. Od petenta dzieliła ją plastikowa przegroda, w połowie której znajdował się szeroki na 3 i długi na 20 centymetrów otwór. Tarnowski.
Jak?
Tarnowski, powtórzył powoli. Ochroniarz kazał mi tu przyjść. Pół minuty później drukarka wypluła odpowiedni dokument. Kadrowa przejrzała go i na koniec podsunęła Alanowi.
Na dole trzeba podpisać.
Co to jest?
Czytać nie umie?
Drżącymi palcami pochwycił pismo, wbijając wzrok w treść. Dostał wypowiedzenie z terminem natychmiastowym. Należna mu garza zostanie wpłacona na konto. Dlaczego? Czuł się jak zbity pies.
Restrukturyzacja,
wycedziła urzędniczka.
Zaczynają od najmniej ważnych.
I co ja? Zabrzmiało to głupio. ale podobnego upokorzenia nie przeżył od dawna.
Nie zatrzymuję. Na pewno ma pan wiele spraw do załatwienia, powiedziała kobieta złośliwie.
Setki myśli kłębiących się w głowie doprowadzało Alana do szaleństwa. Czuł strach, gniew i nienawiść, ale przede wszystkim obawę przed tym, co stanie się jutro. Fabryka płaciła niewiele, ale regularnie, co wystarczało na czynsz i skromne życie, a do końca miesiąca musiał uiścić kolejną wpłatę. Jeżeli tego nie zrobi, dostanie ostrzeżenie. Kolejnego już nie będzie i zostanie eksmitowany prosto na bruk. Od tego feralnego terminu dzieliło Alana 5 tygodni. Po tym czasie zostanie bezdomnym. Potrzebuje pracy.
Proszę to przyjąć z godnością.
Zatrząsł się z oburzenia, ale co miał zrobić? Awantura niczego nie zmieni. Nabawi się tylko jeszcze większych kłopotów. Zacisnął zęby i wyszedł. Ochroniarz odebrał od niego przepustkę, wypuszczając na zewnątrz. Okolica była wyludniona. Nie dojrzał nikogo. Nawet na przystanku nikt nie czekał na transport. Dokładnie tak wyglądało jego życie. Był sam. Jak ten słup z informacją, z którego miejsca odjeżdża autobus. Znalazł w necie parę ofert pracy. Wysłał swoje namiary. Odpowiedzi przyjdą nie szybciej niż za parę dni, a do tego czasu sprawy należało wziąć w swoje ręce i rozejrzeć się po okolicy. Jak mocno zaciśnie pasa, to jakoś przetrwa najgorszy okres. Jednak nie robił sobie wielkich nadziei. W centrum handlowym, do którego wybrał się po południu i gdzie zachodził nie częściej niż raz w tygodniu, połowa sklepów była zamknięta. Do tej pory nie zwracał na to uwagi, korzystając wyłącznie z popularnych sieciówek, tak jak niemal wszyscy mieszkańcy jego osiedla. Rozglądając się na prawo i lewo, przemykał szerokimi korytarzami, zdziwiony całkiem sporym ruchem. Ludzie snuli się pomiędzy sklepami, lecz niczego nie kupowali. Raczej zabijali nudę własnej egzystencji, niż przybyli tu z wyraźnej potrzeby nabycia kolejnego zbędnego przedmiotu. Zagadał do jednego z pracowników i dowiedział się, gdzie znajdzie kierownika. Facet akurat pilnował rozładunku palet z napojami. Podszedł bliżej, miętosząc czapkę w dłoniach. A ty tu czego? Nie znam cię. Opryskliwy ton nie wróżył dobrze. Szukam roboty, powiedział szczerze Alan. Jakiej? Jakiejkolwiek. Mogę robić wszystko. Uprawnienia elektryka masz? Mogę zrobić. Czuł, że szansa wymyka mu się z dłoni. Na teraz! Za 5 minut, nie za miesiąc. Pucłowate policzki pokraśniały z emocji. Inaczej nie zawracaj mi głowy. Proszę mi dać szansę. Idź stąd, bo ochronę zawołam. Trudno. Liczył się z tym, że zostanie spławiony. Chociaż nie w taki sposób. O pracę zagadał jeszcze 3 krotnie w różnych miejscach. Z takim samym skutkiem. Do domu wrócił zniechęcony i zmęczony, obiecując sobie solennie, że się nie podda. Już tak się przyzwyczaił do widoku swoich 4 ścian, że nie będzie z tego rezygnował. Gdzie mu będzie lepiej niż tu? Kolejnego dnia nie musiał zrywać się w środku nocy, ale świadomość, że nic nie musi, okazała się o wiele bardziej bolesna niż mógł przypuszczać. Przez dobre 30 minut gapił się w sufit, zanim wstał i wypił kawę. Myśl, żeby dowiedzieć się czegoś w zakładach chemicznych, okazała się na tyle natrętna, że nie potrafił jej zignorować. To zawsze jakaś alternatywa. Okej, pojedzie tam, ale dopiero wtedy, gdy wyczerpie pozostałe opcje. Dziś spróbuję w Śródmieściu. Może tam będzie miał więcej szczęścia? Oszczędzając na biletach, poszedł piechotą, zaglądając po drodze do każdego obiecującego miejsca. Jedynym rezultatem jego starań było to, że zdarł zelówki. W przypływie desperacji chciał zostać śmieciarzem, ale nawet w zakładach komunalnych nikogo nie potrzebowali. Coraz bardziej wściekły i zmęczony wrócił do domu, tuż pod blokiem natykając się na Nicholsona, samotnie wystającego na pustym chodniku. O tej porze gość powinien zasuwać w pracę, a nie gapić się na swoje buty z poczuciem bezradności wypisanym na twarzy. Na widok Alana otworzył usta, upodabniając się w ten sposób do ryby wyciągniętej z wody.
Wylali mnie.
Jak to?
A i jeszcze 0,5 zmiany. Reszta wyleci w ciągu miesiąca.
Do końca roku zamkną fabrykę. Wiadomość mimo wszystko wstrząsnęła Alanem. Niemożliwe.
Chłopie, ocknij się. W jakim ty świecie żyjesz? Dla władzy znaczymy tyle, co nic.
Pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym prawej dłoni pozostała niewielka przestrzeń. Zamknięcie fabryki całkowicie zmieniało zasady gry. W pierwszej sekundzie nawet się ucieszył. W swoim nieszczęściu nie będzie sam. Co najmniej 2000 pracowników znajdą się na bruku, a szanse znalezienia jakiegokolwiek zajęcia spadną do zera. Władz nie obchodziło, co się z nimi stanie. Zostali spisani na straty. Kogoś zostawią? Zapytał.
Tych z biura, ale głowę dam, że za rogi z nimi się pożegnają.
Prychnął, przypominając sobie. Istniało spore prawdopodobieństwo, że za rok spotkają się przy tym samym kotle z darmową zupą, wydawaną przez jedną z organizacji charytatywnych, o ile oczywiście przetrwa nadchodzące miesiące, bo szanse, że tak się stanie, gwałtownie spadały. Bez pożegnania podążył w swoją stronę, dźwigając na barkach ciężar całego świata. Życie powoli traciło sens. Nie tylko jego życie. To samo dotyczyło tysięcy nieszczęśników, których nic już nie uchroni przed upadkiem. Trzech uśmiechniętych byczków w przejściu na klatce schodowej zachowywało się tak, jakby założyli blokadę. Najstarszy z nich wyciągnął do niego rękę.
Siema, Al. Masz ochotę na działkę? Dziś promocja tylko dla ciebie.
Nie mam forsy. Dragów próbował okazjonalnie i tylko przy większej okazji.
Oddasz następnym razem.
Wyrostek nie wyglądał na zrażonego odmową Alana. Obawiam się, że nie będę miał z czego oddać. Pewnie słyszałeś, że zamykają fabrykę. Koleś obojętnie wzruszył ramionami. Fakt, to nie jego problem.
Do nas. Nie chcesz się przyłączyć?
Do faraonów? Udał, że się zastanawia. A na co wam taki stary piernik jak ja?
Ile ty właściwie masz lat?
39. 39 brzmiało lepiej niż 40, ale i tak wątpiłby, kryteria dotyczące wieku kandydatów były aż tak elastyczne.
O, a nie wyglądasz. Chciałem powiedzieć, że dobrze się trzymasz.
Modelem raczej nie zostanę. Alana powoli dopadało kompletne przygnębienie.
To jak?
Robotę znajdę, to się zgłoszę. Powiedział, wymijając blokadę. Znał tych gówniarzy, odkąd byli dziećmi. Na pewno wyrośli, ale nie zmądrzeli. Rzadko który dociągał do 25 roku życia. Gubiły ich używki i nieustanne wojny z konkurencją, a mimo to wciąż nie brakowało chętnych, gotowych zasilić ich szeregi. Jak mógł z nimi rywalizować? Samo nauczenie się specyficznej gry psery zajmie mu miesiące. Zresztą z pewnych rzeczy się wyrasta. Nie przyłączę się do nich, nawet za cenę przetrwania. Pocztę w kompie sprawdził dopiero następnego dnia rano, a ponieważ do skrzynki nie zaglądał od ładnych paru dni, konto zaśmiecała cała masa spamu i nic nieznaczących wiadomości. Nie szukał znajomych, ani nie potrzebował środka na potencję. Usuwanie tych wszystkich śmieci doprowadziło Alana do szewskiej pasji. Nie, nie i jeszcze raz nie. Gdzieś tak w połowie strony dojrzał informację odbiegającą od normy. To była odpowiedź na zapytanie, które wysłał. Już sam nie pamiętał kiedy. Chyba jeszcze w zeszłym roku. Teraz odpowiedzieli. Rozwinął tekst, wbijając wzrok w treść. Bał się, że to odmowa. Ale w miarę czytania nabrał nowej nadziei. Konsorcjum nazywało się Blue Dragon, a na jego czele stał multimiliarder i showman w jednej osobie, Miss Warbik. Faceta podziwiały miliony, a drugie tyle szczerze go nienawidziło. Czego nie dotknął, obracało się w złoto. Jego firmy przodowały w oprogramowaniu, technologiach wojskowych oraz transporcie lotniczym. Warbik stawiał przed sobą cele, o których inni mogli tylko pomarzyć i je realizował. Wraz z podobnymi sobie pasjonatami rzucił się w końcu na projekt mający poprowadzić ludzkość nowym, świetlistym szlakiem. Alan przeczytał krótki wstęp, z którego wynikało, że przebrnął przez eliminację i dostał się do drugiego etapu. Był tak zakręcony, że początkowo chciał poszukać któregoś z dealerów i poprosić o coś na uspokojenie, żeby znieczulić się na resztę dnia. Myśl trwała parę sekund, lecz szybko z niej zrezygnował. Potrzebował jasnego umysłu i dlatego bez wahania wylał pomyje z kubka, zaparzając sobie prawdziwą siekierę. Miał do odesłania formularz składający się z prawie 100 pytań, niektórych dość szczegółowych. Imię, nazwisko, grupa krwi. Te pola wypełnił od razu. Firma chciała też znać jego pełny życiorys oraz poglądy polityczne, jak również wiedzieć, jakie kobiety preferuje. W 5 czy nawet 10 minut nie dało się tego zrobić. Wiele odpowiedzi wymagało starannego namysłu. Minęło południe, a on dotarł zaledwie do połowy. Dawno się tyle nie nagłówkował. Może wyjdzie mu to na dobre. Czy znasz drugą zasadę termodynamiki? Niby banalne, ale zawahał się nad odpowiedzią. Definicję pamiętał bardzo słabo, by nie rzec, że w ogóle. Czyli nie. Ale jak się do tego przyzna, uznają, że nie zna fizyki na poziomie podstawowym. Regułkę zawsze można było sprawdzić w necie. I tak zrobił. Okej, już znał. Czyli tak. I ponownie nie wiedział, co ma wpisać. Kto dziś posługuje się definicjami? Zwykły, ciężko pracujący człowiek nie ma na to czasu. Może tylko parę procent populacji zna chemię czy fizykę, ale ogół od takich zagadnień trzyma się z daleka. Pytanie uznał za podchwytliwe i dla spokoju ducha wpisał nie, choć do końca nie wiedział, czy dobrze robi. Z pytaniami o działanie broni palnej rozprawił się bez zastanowienia. Pewne rzeczy miał po prostu we krwi. Około 14 uznał, że jest gotowy. Palec mający potwierdzić formularz i odesłać go do nadawcy zawisł nad klawiszem. Na wszelki wypadek jeszcze raz przyjrzał się odpowiedziom, by na koniec najechać kursorem na ikonkę i dokonać transferu. Poczuł ulgę pomieszaną ze strachem. Co się stanie, gdy przejdzie dalej? Życie, jakie znał, odejdzie w zapomnienie, a on stanie przed nowymi wyzwaniami. Jednocześnie chciał tego i się bał. Nowe wyzwania? Czy przypadkiem nie był na to za stary? Kolejne dni upłynęły Alanowi pod znakiem czekania. Mieszkanie opuszczał tylko wtedy, gdy lodówka świeciła pustkami, a ssanie w żołądku robiło się dokuczliwe. Niemal zupełnie zrezygnował z poszukiwań innej pracy. Nie raz i nie dwa zastanawiał się, jakby postąpił, gdyby kwestionariusz z Blue Dragona wpłynął wtedy, gdy wciąż jeszcze zasuwał w fabryce. Chciał się stamtąd wyrwać, a jednocześnie kotwica wspomnień trzymała go w miejscu. Uważał się za pesymistę, niepotrafiącego zdobyć się na spontaniczny gest, a każdy problem wyolbrzymiał. Może właśnie to sprawiło, że całymi latami wegetował bez przyjaciół i znajomych, którym mógłby się wyżalić. Szlak by to. Po 3 dniach stracił nadzieję. Za długo to trwało. Racjonalne przesłanki przestały się liczyć i górę wzięły emocje. Ubrał się i wyszedł na siarczysty mróz, od wdychania którego bolały płuca. Maszerował przed siebie przez dobrą godzinę, a potem zawrócił, gdy już zupełnie wypaliła się w nim złość. Przemoknięte buty zrzucił w korytarzu, nie przejmując się tym, że zapaskudzi sobie wykładzinę. Kątem oka zerknął na ekran komputera. Dostał 3 nowe wiadomości. 2 to popierdółki niewarte uwagi. 3 decydowała o jego dalszym życiu. List był krótki. Najważniejszą informację zawarto w 1 zdaniu. Przechodził dalej. Nic nie stało na przeszkodzie, by do końca tygodnia stawił się w bostońskiej siedzibie firmy i dokonał ostatecznych formalności. Jeżeli nie dysponował odpowiednimi środkami, może wystąpić o zaliczkę, która zostanie potrącona z jego 1. wypłaty. Aż tak biedny nie był. Dojedzie bez problemu. Kłopotem były przedmioty, jakie zgromadził przez ostatnich 2 lata. Fakt, że nie uzbierał tego dużo. 2 książek, ciuchów, konsole do gier i jakieś osobiste szpargały. Od razu rozpoczął selekcję. W nagłym przypływie energii postanowił całkowicie zerwać z przeszłością. Zabierze tylko dokumenty i rzeczy na zmianę, reszta won, żadnych sentymentów. Czego nie uda się spieniężyć, zostawi. Nigdy tu już nie wróci. Gdyby nawet został usunięty z programu, nie przyjedzie z powrotem do miasta na północy. Sprawdził terminy odjazdów, wybierając optymalny. Nie spieszył się, ale zwlekać też nie chciał. Ostatni raz wybrał się na przechadzkę, dźwigając ze sobą wór wypchany zbędnymi przedmiotami. Znał miejsce, gdzie można było je opchnąć. Handlarz starzyzną na widok Alana nie mrugnął okiem. Całość poszła za mniej niż się spodziewał, ale i tak był zadowolony. W Monopolowym zaopatrzył się w trochę lepszy alkohol niż miał w zwyczaju. Poranny kac może i będzie tak samo paskudny, lecz właśnie kończył jeden etap życia i zaczynał kolejny. lepszej okazji do świętowania już nie znajdzie. W południe następnego dnia zaczęły nim targać wątpliwości. Już się zdecydował, ale to wcale nie oznaczało, że było łatwo. Drzwi zatrzasnął z ciężkim sercem i ściśniętym gardłem. Na powitanie jednego z faraonów odpowiedział pełnym zrezygnowania machnięciem ręki. Myślami błądził daleko. Z workiem zarzuconym na ramię ruszył na przystanek, skąd miał pojechać na dworzec. Za siebie obejrzał się tylko raz. Lecz szybko odwrócił głowę. Pamięć o tym miejscu nie była Alanowi do niczego potrzebna. W 14-godzinną podróż do Bostonu ruszył wtulony w fotel dalekobieżnego pociągu Amtrak o nazwie Silver Star. Już na samym początku do uszu wcisnął słuchawki. Miejsca wygospodarował sobie dość, skład nie był szczególnie zatłoczony. W tych trudnych czasach na podróż mogli sobie pozwolić bogacze, albo tacy jak on desperaci, ruszający po nową przygodę. Wracać i tak już nie miał do czego. Zdrętwiały i nieco otępiały po długi